W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Pięknie, słonecznie, trochę mroźno, ale już wiosnę czuć i słychać. Te ptaki za oknem na Świerkowej rzeczywiście pozwalają nam czuć, że już blisko, blisko wiosna. My dzisiaj o tematach może takich na dzień mężczyzn, nie wiem, czy najlepszych, niemniej jednak ważnych w naszym życiu również. Będziemy dziś rozmawiać o rozwodzie, o tym, jak rozstać się bez długiej batalii sądowej, o czym warto wiedzieć, a o czym wiedzieć nie wolno, albo w ogóle warto zapomnieć. A moim i Państwa gościem jest pani Ewa Andrzejewska, adwokat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
Pani adwokat, to takie pytanie. Kiedy powinniśmy podjąć decyzję o rozwodzie? To znaczy, możemy przecież żyć obok siebie, mijać się i cały czas być w związku, a wiele wspólnego ze sobą nie mieć.
To chyba bardziej pytanie do psychologiczne psychologa niż do mnie. Z formalnego punktu widzenia natomiast decyzja o rozwodzie może być podjęta i wtedy warto już wnieść pozew o rozwód w sytuacji, kiedy nastąpił tak zwany trwały i zupełny rozkład pożycia. Małżeństwo cechują trzy zasadnicze cechy. Jest to związek uczuciowy, emocjonalny, czyli miłość. Jest to związek fizyczny oraz związek gospodarczy. Gdy te trzy więzi zaczynają być coraz luźniejsze lub gdy zupełnie zanikają, choćby małżonkowie mieszkali nawet pod jednym dachem, ale kiedy już nie łączy ich uczucie, kiedy już nie ma bliskości fizycznej, kiedy także każdy z nich żyje na własny rachunek, wtedy możemy mówić, że nastąpiło zerwanie tych trzech więzi i wtedy warto rozważyć, czy należy to sformalizować poprzez wniesienie sprawy o rozwód, co przecież nie jest obowiązkowe, lub o separację, czy też żyć sobie obok siebie w tak zwanej separacji faktycznej, która z formalnego punktu widzenia absolutnie nic nie zmienia.
A separacja, a rozwód to zupełnie inne pojęcia.
Nie zupełnie inne. Czym innym jest, jak przed chwilą wspomniałam, separacja faktyczna. Natomiast za tę separację osoby chcą sformalizować i jedno z nich występuje do sądu o orzeczenie separacji. Jeżeli są takie żądania uwzględnione, wówczas już jest separacja formalna, tak? Separacja, która wynika z orzeczenia sądu. Taka separacja nie powoduje, że małżeństwo ustało.
A to jest taki krok do rozwodu pierwszy?
Nie, absolutnie. Absolutnie nie musi być najpierw separacji formalnej, żeby potem wnosić sprawę o rozwód. Nie. Taka separacja ponosi ze sobą dość poważne konsekwencje, albowiem po pierwsze ustaje wspólność ustawowa małżeńska. Małżonkowie po sobie nie dziedziczą, co jest istotne, mimo że formalnie są węzłem małżeńskim związani, ale nie przysługuje im ani prawo dziedziczenia, ani prawo do zachowku, więc tutaj w tych kwestiach majątkowych następują zasadnicze zmiany. Natomiast nie mogą zawrzeć, co oczywiste, innego związku małżeńskiego, albowiem są związani węzłem małżeńskim. Nie mogą także w sposób uproszczony, szybki powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. To są takie podstawowe różnice. Łatwiej jest też nieco uzyskać orzeczenie o separacji, albowiem wystarczy zupełny rozkład pożycia. Natomiast aby uzyskać orzeczenie rozwodu, rozkład pożycia musi być zupełny i trwały, czyli musi trwać też przez jakiś niesprecyzowany żadnym przepisem prawa czas.
Tak, nie ma tak, że na przykład
nie,
rok?
Nie, 3 miesiące idziemy do sądu z pozwem o rozwód. Nie. Nie, tę trwałość oczywiście ocenia sąd, no ale powinno to być co najmniej kilka miesięcy, ażeby w ogóle można było również w sobie podjąć własną decyzję, czy to aby na pewno trwałe jest to nasze ustanie pożycia, tak? Czy formalizujemy już koniec naszego małżeństwa, czy jeszcze jest za wcześnie, aby takie decyzje podejmować.
I jeżeli podejmujemy tę decyzję o rozwodzie, to zawsze jest sąd, tak? Bo to sąd musi orzec. Nie ma tu żadnych mediacji, nie ma tu żadnych...
Mediacje mogą być, oczywiście mogą być zanim strony udadzą się do sądu, mogą być w trakcie rozwodu, mogą być od razu, sąd może podjąć decyzję o skierowaniu stron do mediacji, na przykład na pierwszym posiedzeniu, kiedy albo widzi szansę na reaktywowanie małżeństwa, tak? No jeszcze na porozumienie, na pojednanie stron, lub też widzi szansę na chociaż częściowo ugodowe zakończenie pewnych problemów, z którymi w toku postępowania postępowania rozwodowego i strony, i sąd się borykają. Mediacje na każdym etapie postępowania mogą być przeprowadzone.
Natomiast samo orzeczenie rozwodu to już zawsze
wyłącznie
sąd.
Wyłącznie tak. Małżeństwo rozwiązuje, no oprócz oczywiście śmierci, ubezwłasnowolnienia i tak dalej, natomiast z formalnego punktu widzenia rozwiązuje małżeństwo wyrok sądowy.
Jeszcze na chwilkę wrócę do separacji. Czy ta separacja orzeczona formalna, czyli sądownie, musi się skończyć rozwodem, może się skończyć pojednaniem? Jak to się potem dzieje? Co się potem z nią dzieje?
Nie musi się skończyć rozwodem. Może się skończyć tym, że małżonkowie do końca swoich dni będą żyli w separacji formalnej. Może się skończyć jej zniesieniem, to znaczy jeżeli strony się pogodzą, mogą złożyć wniosek o zniesienie separacji i wówczas małżeństwo jest reaktywowane również z formalnego punktu widzenia. Tego nie ma przy rozwodzie. Od razu mówię, to jest też istotna różnica. Jeżeli już sąd orzeknie rozwód, jeżeli rozwiąże małżeństwo przez rozwód, to jeżeli strony chcą potem wrócić do siebie formalnie, to muszą się ponownie pobrać.
Natomiast a to też zakazu separacji nie ma, prawda?
Tak, też nie ma zakazu ponownego ślubu z tą samą osobą.
Czyli można, natomiast przy separacji nawet nie potrzeba pobierania się ponownego, bo nikt tego małżeństwa nie rozwiązał.
Oczywiście.
To w niektórych sytuacjach może być rozwiązanie, kiedy tak naprawdę pewni nie jesteśmy, ale nie chcemy już się na przykład, chcemy się zabezpieczyć, żeby się majątkiem nie dzielić albo nie przysparzać wspólnego majątku, tak? Bo wtedy już pracujemy każdy na siebie.
Tak, tak, tak. Orzeczenie separacji również powoduje ustanie ustroju ustawowej wspólności małżeńskiej.
No, ale to też można,
można to zrobić notarialnie,
przed notariuszem,
oczywiście,
prawda?
Można to zrobić również przed sądem rodzinnym, wnosząc sprawę o ustalenie ustania wspólności małżeńskiej. Są różne metody, nie musi to być separacja. Tak jak pani redaktor pytała, separacja nie jest krokiem niezbędnym dla wystąpienia ze sprawą o rozwód. Absolutnie. W zasadzie, jeżeli jest najpierw proces o separację, a potem proces o rozwód, to strony niestety przechodzą dwa razy przez to samo. Mhm. Czy warto? Nie wiem, nie mi to oceniać, ale i sama procedura, jej długotrwałość, i materiał dowodowy w zasadzie jest tożsamy. Więc jeżeli ktoś ma w perspektywie jednak rozwiązanie tego małżeństwa w sposób ostateczny, to chyba nie ma sensu
przechodzić przez dwa razy.
Tak, przez ten sam stres przechodzić, narażać i siebie, i inne osoby. Tak.
A jak jest światełko w tunelu, to można właśnie te sprawy formalne, bądź też majątkowe, załatwić przed notariuszem i niepotrzebna jest wtedy separacja. No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o tym, jak właśnie rozwieść się bez tej długiej batalii sądowej, bo utarło się tak, że jak pójdziemy do sądu, to już stamtąd nie wyjdziemy długo, długo, a może być przecież tak, że sąd orzeczy rozwód po jednej rozprawie. Może być,
może?
Tak?
Oczywiście.
No to o tym za chwilę porozmawiamy. 744-2222, nasz numer telefonu. Pandemia wbrew pozorom wcale nie spowodowała tego, że więcej osób decyduje się na rozwód, bo z badań wynika, że potrzebujemy bliskości. Czasami ten znany, bliski człowiek, który nie do końca nam pasuje, ale zawsze jest, może być lepszy niż samotność długa. No i sądy pracują jak pracują, prawda? Były przez długi czas zamknięte, teraz pewnie też muszą nadrabiać różne zaległości. No więc właśnie, jak to im nie przysparzać pracy i bez tej batalii sądowej, jak już ktoś decyzję podejmie o rozwodzie, to się rozwieść bez biegłych, bez, no nie wiem, czego jeszcze.
Bez stresu,
bez
świadków.
Dowodów. Dowodów to chyba trochę trzeba jednak mieć.
Trzeba trochę mieć, chociaż absolutnie w najlepszej sytuacji są osoby, które nie mają małoletnich dzieci. Czyli albo mają dzieci odchowane, tak powyżej 18 roku życia, albo w ogóle wspólnych małoletnich dzieci nie mają, bowiem wtedy możliwe jest ograniczenie postępowania dowodowego przez sąd wyłącznie do przesłuchania stron. I to jest ten moment, kiedy można się rozwieść po 20 minutach do 30.
No pani mecenas, ale w pozwie coś musimy napisać, że
nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, że nie mieszkamy ze sobą od długiego czasu, że już nic nas nie łączy, że są takie sytuacje życiowe, które powodują, że de facto nie funkcjonujemy już jako małżeństwo. Tak, i to jest ten moment, ten rodzaj spraw, kiedy faktycznie na pierwszym terminie sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód.
Ale jak jest dziecko, chociaż jedno, małoletnie, to już tak szybko nie będzie.
Może być niewiele dłużej.
Jak jeżeli, jest zgoda, o tak chciałam
jak
powiedzieć.
Jest, tak, jak jest zgoda, to nie ma rozwodu, ale chociaż warunki są pouzgadniane, tak, na jakich się strony rozstają. Konieczne jest wykazanie przed sądem, że dobro dziecka nie ucierpi wskutek rozwodu rodziców. Ponieważ jeżeli miałaby ucierpieć, to jest to przesłanka negatywna, kodeksowa do orzeczenia rozwodu. Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód, jeżeli dobro dziecka ucierpi wskutek rozwodu. Nie rozwiąże również małżeństwa przez rozwód, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, tak? Czyli kiedy małżonek byłby mocno pokrzywdzony, albo jeżeli to do rozpadu doszło w jakichś takich okolicznościach, które nie przemawiają za tym, aby małżeństwo rozwiązać. Również nie rozwiąże sąd małżeństwa, jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, a małżonek niewinny na ten rozwód zgody nie wyraża.
No ale wracając, na jednej rozprawie...
To też wcale nie musi być szybko. Tak? Natomiast na jednej rozprawie można się rozwieść kiedy? Na przykład strony wcześniej rozstrzygnęły zasadniczą część spraw przed sądem rodzinnym, bo jest to możliwe. Przecież sprawa o rozwód nie musi być pierwszą sprawą, jaka się toczy między stronami. Albowiem wcześniej sąd rodzinny, sąd rejonowy mógł rozstrzygnąć sprawy dotyczące miejsca pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentów i jeżeli...
Jeszcze jak byli małżonkami?
Tak, jeżeli byli małżonkami, ale zaistniały między innymi takie okoliczności, że należało te aspekty życia rodzinnego poregulować, bo na przykład de facto mieszkają oddzielnie od wielu lat i nie funkcjonują razem jako rodzina. Były problemy ze wspólnym podejmowaniem decyzji w istotnych sprawach dziecka, były problemy ze wspólnym utrzymywaniem dzieci. To wtedy ingeruje sąd rodzinny, oczywiście na żądanie jednego z rodziców. I te sprawy mogły być już wcześniej rozstrzygnięte przez sąd rodzinny. I jeżeli strony są zadowolone lub pogodzone z tymi rozstrzygnięciami sądu rodzinnego, to sąd okręgowy nie będzie na siłę zmuszał stron, aby tutaj reformować te orzeczenia.
Prawda?
Tak, nie. Jeżeli tutaj jest zgoda, to sąd, mówiąc kolokwialnie, utrzyma tak w mocy te rozstrzygnięcia sądu i wtedy pozostaje w zasadzie badanie tylko, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia i czy dobro dzieci nie ucierpi wskutek rozwodu rodziców. Ale jeżeli już z tamtych poprzednich spraw wynikałoby, że de facto władzę rodzicielską sprawuje jeden rodzic, tak, że drugi ma zasądzone, są od niego zasądzone alimenty na rzecz dzieci, czyli że dzieci są przyzwyczajone do funkcjonowania w określonych warunkach przy nieobecności jednego z rodziców, to wówczas wydaje się, że to dobro dzieci raczej zagrożone być nie powinno. Natomiast tą przesłankę sąd, który orzeka o rozwodzie, sąd okręgowy, musi badać. Więc na pewno pójdzie szybciej. Szybciej sąd będzie mógł również rozstrzygnąć sprawę, jeżeli strony, nie mając wcześniej poregulowanych sądownie tych aspektów, o których wcześniej mówiłam, przyjdą do sądu z tak zwanym porozumieniem. Porozumieniem dotyczącym również większości aspektów, przede wszystkim dotyczących dzieci, alimentów, utrzymywania dzieci.
Ale to jeżeli sami mogą usiąść sobie...
Mogą sami usiąść przy stole, nie tak? wiem, w dużym pokoju tak, i takie porozumienie między sobą zawrzeć, w którym określą, przy kim dzieci są, jak będą wyglądały kontakty z drugim, z rodziców.
To tak, tak łatwo nam się tak rozmawia, kiedy te emocje mamy gdzieś odłączone, prawda?
Po prostu,
dokładnie.
Tak?
Przy jakimś napięciu emocjonalnym, a jednak rozwód sprawą łatwą nie jest i emocje tutaj cierpią. I to nie tylko rozwodzących się małżonków, ale dzieci również. I czasami może rzeczywiście warto dać sobie taką godzinę, chyba godzina nie wystarczy.
Myślę, na to tygodnie. Tygodnie. Dojrzewania, tak.
Żeby takie porozumienie wypracować, bo wtedy będzie dużo łatwiej, tak?
Będzie dużo łatwiej, będzie dużo szybciej. Będzie można ograniczyć dowody osobowe, czyli zeznań świadków. Uniknie się badań przez zespół sądowych specjalistów, tak? Czyli psychologów i pedagogów, którzy orzekają o więzach emocjonalnych między poszczególnymi członkami rodziny, o kompetencjach wychowawczych. Tego wszystkiego można uniknąć, oszczędzając w ten sposób naprawdę długie miesiące, szczególnie, tak jak pani redaktor wspomniała przed chwilą, w tym okresie pandemicznym, kiedy spowolnienie również pracy sądów na skutek wszystkich tych obostrzeń jest odczuwalne.
I można by było też taki wniosek wysnuć, nie wiem, czy nie za daleko idący, ale jeżeli porozumiemy się do tych kwestii między sobą, a nie ktoś nam narzuci, że mamy w ten sposób postępować, łatwiej nam to będzie potem przestrzegać, realizować i łatwiej będzie nam egzekwować te postanowienia, które sobie ustaliliśmy między sobą. No dobrze, ale przejdźmy może właśnie do takiej kwestii jak rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Bo czy w ogóle taka sytuacja modelowa, kiedy jesteśmy pogodzeni z tą myślą, że się rozstajemy, spisaliśmy sobie porozumienie, no to jesteśmy porozumieni. Nie potrzebujemy, żeby ktokolwiek orzekał o winie jednego z małżonków. Ale czy z punktu widzenia prawnego są takie sytuacje, kiedy to orzeczenie o winie któremuś z tych małżonków mogłoby być potrzebne do czegoś?
Skutkiem prawnym orzeczenia o winie jest w zasadzie wyłącznie łatwiejsza możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego. I tak naprawdę prawnie jest to jedyna konsekwencja, ponieważ należy to podkreślić, że orzeczenie winy nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej i dla późniejszego podziału majątku. Oczywiście czasami ta wina może mieć wpływ, bo jeżeli wina polega na alkoholizmie, hazardzie, marnotrawieniu wspólnego majątku, tak, to może mieć to przełożenie na późniejszy podział majątku, żądanie ustalenia nierównych udziałów, tego rodzaju instytucje. Tak? Jeżeli powodem orzeczenia o winie jest alkoholizm, narkomania, niemoralne prowadzenie się jednego z małżonków, to również będzie to miało przełożenie na rozstrzygnięcia sądu co do władzy rodzicielskiej. No bo no tak. Jednak sąd ocenia całokształt człowieka, tak? Jak, nie tylko jak w takich sytuacjach, jak funkcjonuje jako małżonek, ale też jakie kompetencje wychowawcze posiada. Natomiast jeżeli na przykład winą jest zdrada, a człowiek jest dobrym rodzicem, i jeszcze w dodatku pracowitym i przyczyniającym się do powstawania i utrzymywania wspólnego majątku, to naprawdę orzeczenie winy nie ma żadnego znaczenia dla innych rozstrzygnięć.
No poza tym tylko, że może trochę jakoś tak poczucie krzywdy łagodzi.
No bardziej kwestie emocjonalne, ambicjonalne, tak, niż realny wpływ na późniejsze życie. Mówię, jedynie roszczenia alimentacyjne jednego małżonka przeciwko drugiemu wynikają tutaj z rozstrzygnięcia o winie.
Czyli jeżeli na przykład sąd orzeknie o winie jednego ze współmałżonków, a on potem popadnie w niedostatek, to nie może żądać alimentów od drugiego małżonka?
Jeżeli sąd rozstrzygnie o winie jednego z małżonków, czyli jeden z małżonków został zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, to małżonek niewinny może domagać się alimentów nie tylko w sytuacji niedostatku, ale także w sytuacji, kiedy na skutek rozwodu pogorszyła się jego sytuacja materialna. A biorąc pod uwagę, że rozwód z reguły niesie ze sobą pogorszenie sytuacji materialnej każdej ze stron, bo jednak łatwiej jest być razem niż osobno pod względem finansowym, więc ta przesłanka jest znacznie łatwiejsza do udowodnienia. Również ten obowiązek...
A w drugą stronę też tak może być, że ten małżonek wyłącznie winny...
Nigdy. Jeżeli jest wyłącznie winny, to nie może domagać się alimentów od małżonka niewinnego.
No to może wtedy to jest tą przesłanką, która...
Może to jest jakaś forma zabezpieczenia, tak, małżonka niewinnego. Natomiast gdy sąd albo orzeka rozwód z winy stron, obu stron, albo odstępuje od orzekania o winie na zgodny wniosek stron, wówczas, aby można było się domagać alimentów, potrzebny jest ten właśnie niedostatek, tak, popadnięcie w niedostatek, o którym pani redaktor przed chwilą wspomniała.
To zupełnie nie może być, nie musi być tym samym, co zmiana sytuacji materialnej.
Czym innym jest pogorszenie się sytuacji materialnej poprzez ludzi zamożnych, tak, spadnięcie troszeczkę, a czym innym jest popadnięcie w niedostatek, czyli niemożliwość zabezpieczenia swoich tak podstawowych potrzeb życiowych. Również w sytuacji nieorzekania o winie lub winy obu stron, ten obowiązek alimentacyjny wygasa, ustaje, jak mówi kodeks, z upływem 5 lat. Natomiast ten drugi obowiązek, ten taki wynikający z orzeczenia winy, wyłącznej winy jednego z małżonków, nie jest ograniczony czasem. A. Więc jest to jakiś argument dla walki o ustalenie winy. I jeszcze jedno chciałabym tutaj, żeby państwo słuchacze usłyszeli, żeby wybrzmiało. W rozwodzie nie ma winy mniejszej i większej. Sąd nie ocenia w rozwodzie i nie znajdziecie tego państwo w żadnym wyroku, że żona przyczyniła się do rozpadu pożycia w 65%, a mąż w 35%. Nieważne, kto pierwszy zdradził, tak, jeżeli zdradzili oboje. Nieważne, kto miał ilu, nie wiem, partnerów obok małżonka. To nie jest ważne. Albo jest wina obu stron,
Albo jej nie ma.
Tak, albo jest wyłącznie wina jednego z małżonków. Natomiast
wykazywanie
sobie...
A małżonkowie oczekują tego, żeby było, żeby sąd orzekł wagę?
Czasami tak. Takie, nawet jeżeli nie artykułują tego wprost, ale dlaczego? Bo ona bardziej, bo on bardziej, bo on pierwszy, tak? No zawsze jakieś wydarzenie pociąga za sobą lawinę innych nieprzyjemnych zdarzeń, tak?
Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To znaczy, że sąd orzeka z winy obojga małżonków?
Tak,
niezależnie. A też może, tak?
Tak, może, tak. Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron. Sąd może rozwiązać małżeństwo z winy jednego małżonka. Sąd może rozwiązać małżeństwo z winy obojga małżonków.
A czy
lub oddalić pozew.
Lub oddalić pozew. To w tych przypadkach, o których pani mecenas mówiła, czyli właśnie chodzi głównie o dobro małoletnich dzieci, tak? Albo też te zasady współżycia.
Albo chyba nawet najczęściej, ale nie prowadzę statystyk, w momencie, kiedy to małżonek wyłącznie winny żąda orzeczenia rozwodu, małżonek niewinny się nie godzi na ten rozwód, tak? No bo ktoś już chce sobie ułożyć życie z inną osobą, a współmałżonek mówi nie chcę, żeby...
Dobrze, to dodam tutaj pytanie takie pomocnicze. To rozumiem, że ta trwała więź, ta trwałość rozerwania więzi emocjonalnej z obu stron. Nie, że jeden małżonek zdecydował, że już nie ma więzi, a drugi ciągle tę więź czuje.
Tak. I to też trzeba przesądnie wyartykułować, bo sąd zadaje szereg pytań osobistych. No to są sprawy rozwodowe dotyczące bardzo osobistych, intymnych nieraz kwestii życiowych i sąd pyta wprost, czy kocha pani męża, czy kocha pan jeszcze żonę? I trzeba stanąć przed sądem i powiedzieć, nie kocham. A niektórzy mówią, kocham jeszcze trochę.
Nie, no kocham i zawsze będę kochać, ale...
Nie. Naprawdę, pani redaktor, nie.
7442222, nasz numer telefonu. O czym jeszcze orzeka sąd w takim postanowieniu rozwodu? O tym porozmawiamy za chwilę. To pytanie takie... Z natury łatwych. Czy sąd ureguluje nam wszystko to, co się będzie działo po rozwodzie? To znaczy ustali dokładnie, jak będzie wyglądało nasze życie, że podzielimy sobie przed sądem wszystko to, czego dorobiliśmy się przez lata małżeństwa, podzielimy dzieci, powiem sąd mieszkanie pani i pani zostanie... O właśnie, najczęściej kobiety zostają z dziećmi? To drugie pytanie. Czy sąd to wszystko za nas zrobi?
Co do podziału majątku, sąd rozwodowy w praktyce nie. Co prawda przepis stanowi, że sąd może dokonać podziału majątku, o ile nie spowoduje to przedłużenia postępowania, takiej komplikacji w sprawie. W praktyce sąd musiał... Naprawdę musiało być porozumienie co do wszystkiego, co do grosza między stronami, żeby sąd okręgowy podzielił majątek w sprawie rozwodowej.
Ale może orzec na przykład, że mieszkanie, w którym państwo mieszkali z dziećmi, zostaje przy...
Najwyżej o sposobie korzystania z mieszkania. Mhm. To tak. Natomiast co do podziału majątku, w praktyce naprawdę, jeżeli nie ma zgody pomiędzy stronami, sąd okręgowy nie zajmuje się podziałem majątku. Natomiast co do innych życiowych kwestii, tak, w punkcie pierwszym sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, z winy albo bez. W punkcie drugim i kolejnych punktach wyroku podejmuje decyzję co do dzieci przede wszystkim. Wspólnych, małoletnich dzieci stron. To jest istotne, ponieważ w tej chwili dość mocno tak zmieniła się obyczajowość. Małżonkowie nie zawsze mają wspólne małoletnie dzieci, na to zwracam uwagę, no bo często małżonkowie wychowują dzieci jednego z małżonków, tak, z poprzedniego małżeństwa czy związku.
To jest i traktują jak swoje.
I traktują oczywiście jak najbardziej jak swoje. Po drugie, dzieci muszą być małoletnie, a więc sąd nie będzie rozstrzygał o dzieciach pełnoletnich. Choćby te dzieci były małoletnie w momencie wnoszenia sprawy o rozwód, ale w toku już uzyskała pełnoletność, skończyło 18 lat, to już sąd się tymi dziećmi zajmować nie będzie.
To kto łącznie się nimi zajmie?
Same się muszą sobą zająć. Żartuję oczywiście, może nie jest najlepsze miejsce na żarty i temat do żartów.
Do żartów, tak.
Natomiast nawet o alimentach na pełnoletnie dzieci sąd rozwodowy nie będzie rozstrzygał. Wtedy już to pełnoletnie dziecko musi się udać do sądu rodzinnego, sądu rejonowego i tam sprawy alimentacyjne z rodzicami albo rodzicem załatwić. Ale ten człowiek, chociaż jest jeszcze bardzo młody i w jakiś sposób
pewnie też go bardzo to dotyka
i tak dalej, już niestety według prawa już uzyskuje samodzielność, tak? Także sam się będzie ze swoimi rodzicami o alimenty procesował już mama czy tata, zależy od tego, kto jest przedstawicielem ustawowym. Akurat w tego rodzaju sprawie troszkę upraszczam. Już za niego tego
nikt nie zrobi.
Tak? Więc sąd, ale zanim przejdzie do kosztów utrzymania dzieci, czyli rozstrzygania o alimentach, rozstrzyga jeszcze o władzy rodzicielskiej. Tutaj ma znaczenie dla sądu porozumienie, o którym wcześniej mówiłam, między małżonkami co do tego, czy władza rodzicielska pozostaje obojgu rodzicom, bo od początku władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i bez ingerencji, tylko na skutek ingerencji sądu władza może być ograniczona jednemu z rodziców, tak? Natomiast z momentu urodzenia dziecka oboje rodzice mają władzę rodzicielską.
No to podkreślmy jeszcze to, co wybrzmiało w poprzednim wejściu, że to, że rozwód będzie orzeczony z winy nawet i wyłącznie jednego z małżonków, nie oznacza, że będzie pozbawiony władzy rodzicielskiej, bądź ta władza będzie mu ograniczona.
Nie musi być przełożenie na władzę rodzicielską, bo można być nielojalnym, niewiernym,
i nie doskonałym do końca uczciwym, rodzicem.
Tak, małżonkiem, ale bardzo dobrym rodzicem. Teoretycznie tak.
Teoretycznie tak.
Teoretycznie więzi z współmałżonkiem są to zupełnie inne więzi emocjonalne niż więzi z dziećmi.
Tak.
A o tym tutaj mówimy. Więc sąd podejmuje decyzję co do władzy rodzicielskiej, czyli czy pozostawiają obojgu rodzicom, czy też ogranicza jednemu z rodziców, pozostawiają do określonych praw i obowiązków. To też jest ważne, bo też ludzie nie zawsze dokładnie rozumieją, na czym polega instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeżeli sąd ogranicza władzę rodzicielską do prawa współdecydowania o kierunku kształcenia, sposobie leczenia, miejscu zamieszkania, to znaczy, że o tym oboje rodzice decydują razem. Ogranicza do. A nie, że powiem, wyciąga, wykraja z zakresu tak władzy rodzicielskiej pewne elementy. Nie, ogranicza do określonych praw i obowiązków. Jeżeli nie ma między stronami porozumienia co do kontaktów, no to również orzeka o kontaktach.
Ale jeszcze wrócę na chwilę do władzy rodzicielskiej. To, że na przykład ogranicza władzę rodzicielską, to nie oznacza, że pozbawia dziecko alimentów, prawda?
Nie, to w ogóle nie ma nic wspólnego. To zupełnie inne rozstrzygnięcia.
No właśnie.
Jeszcze wspomniałam o kontaktach.
Tak.
Sąd albo odstępuje orzekania o kontaktach, jeżeli strony same
zdecydowały
albo
widać, że się porozumieją.
Tak, twierdzą, że się porozumiewają, że sztywne określanie kontaktów naprawdę nie ma najmniejszego sensu i nie jest zgodne z dobrem dzieci, wówczas sąd odstępuje od orzekania o kontaktach, albo te kontakty ustala ściśle. Jeśli jeszcze mamy chwilkę.
Mamy.
To też chciałam podkreślić to, że kontakty, jeżeli już są ustalane przed sąd, to muszą się nadawać do wykonania, do egzekucji.
A jak mogą się nie nadawać?
Mogą się. Czasami klienci oczekują, że sąd ustali kontakty w sobotę po południu. W każdą sobotę po południu.
No.
Nie, jeżeli sąd ustala kontakty, to ustala je w sposób niezwykle precyzyjny. Czyli w pierwszą... To oczywiście przykłady, tak?
Oczywiście, oczywiście.
W pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Od godziny 9 do godziny 16 w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka lub poza miejscem zamieszkania małoletniego dziecka, tak? W Wigilię Bożego Narodzenia w obrządku katolickim. Od 14 do 17.
Nie, no naprawdę taki kalendarz nam pisze?
Naprawdę. Naprawdę. Ponieważ to się musi, to rozstrzygnięcie, jak każde inne rozstrzygnięcie sądu, musi się nadawać do egzekucji. Więc nie może być w niedzielę po południu. No musi być od do. Od 1 lipca od godziny 9 do 15 lipca do godziny 18.
A może orzec na przykład, że pierwszy tydzień miesiąca mama, drugi tydzień miesiąca tata.
Wchodzimy w bardzo skomplikowany trudny temat,
tak.
Bardzo ciekawy temat.
Ale nie na dzisiaj.
Może pan redaktor poświęcić całą audycję, czyli opieka naprzemienna.
Rozumiem. To bardzo precyzyjne ustalenie kontaktów to prawo tego rodzica czy obowiązek? To znaczy,
prawo i obowiązek. Ponieważ rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakty z dziećmi.
No tylko egzekucję w jedną stronę sobie wyobrażam, natomiast w drugą stronę nie bardzo. Jeżeli egzekwujemy prawo nasze w stosunku do kontaktów z dzieckiem, czyli w każdą sobotę, przepraszam, w pierwszą i trzecią sobotę o 9 stawiamy się w miejscu zamieszkania małoletniego, jesteśmy i, no nie wiem, spędzamy czas z małoletnim, odrabiamy lekcje, robimy różne rzeczy. Natomiast w drugą stronę, kiedy się nie zjawiamy, to co? To ten małoletni ma prawo wyegzekwować od nas, że się zjawimy jednak?
Rodzic, przy którym dziecko pozostaje, tak? Rodzic, przy którym sąd ustalił miejsce pobytu dziecka, ma prawo to od nas wyegzekwować, ponieważ stawianie się na kontakty jest naszym obowiązkiem, a nie fanaberią.
Czyli to nie jest tak, że jak mi pasuje, to dobrze, a jak nie, to po prostu nie.
No oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, rodzice mogą, mimo sztywnych ustaleń wyroku, mogą jakąś elastyczność, wręcz powinni, dla własnego zdrowia psychicznego.
Do tego właśnie zmierzam, że takie bardzo sztywne ustalenie tych obowiązków może prowadzić, tego obowiązku i tych kontaktów może prowadzić do absurdu, bo w momencie, kiedy nie będziemy mogli, a drugi termin nam pasuje, to jak się dogadamy, to przecież żaden problem.
Oczywiście, żadne. To zresztą zawsze sądy podkreślają, że kontakty są ustalone w taki inny sposób. Natomiast oczywiście nie zawrą tego wyroku, ale nie w uzasadnieniach ustnych, nieraz na rozprawie jednak, jak starają się nakłonić strony do pojednania, zawsze padają argumenty, że te kontakty będą sztywne, ale możecie państwo w ramach swoich potrzeb, jakichś sytuacji losowych, potrzeb dziecka.
Tak?
Oczywiście, że modyfikować. No, trzeba też zawsze zachowywać zdrowy rozsądek, ale nigdy, nigdy nie należy tracić z pola widzenia to, że to dobro dziecka jest w tych rozstrzygnięciach najważniejsze. Nie ambicja mamy, nie ambicja taty, nie urażone emocje, chociaż bardzo trudno jest się od nich odciąć. Ale w sprawach dotyczących rozstrzygnięć bezpośrednio mających wpływ na życie dzieci, na funkcjonowanie dzieci w rodzinie, to dobro dziecka jest priorytetem.
Tak, no to jeszcze jedna kwestia, o której sąd na pewno orzeka w postępowaniu rozwodowym, czyli alimenty na rzecz małoletnich dzieci.
Tak, tak? Ale nie było uregulowane. Wcześniej, tak jak już wcześniej o tym rozmawiałyśmy, bardzo często strony uzgadniają wysokość alimentów.
Wcześniej.
Wcześniej albo w toku procesu jakoś tak dochodzą do konsensusu w tym zakresie, ale mimo to sąd oczywiście też zasądza. Sąd orzeka, że obciąży obowiązkiem utrzymania dzieci oboje rodziców, z tym, że zasądza alimenty od tego rodzica, przy którym dzieci na co dzień nie są, w takiej wysokości płatne do rąk przedstawicielki ustawowej, przedstawiciela ustawowego do na przykład 10 każdego miesiąca.
Ładnie zabrzmiało, płatne do rąk, czyli nie dla przedstawicielki, a do rąk przedstawicielki, czyli to są alimenty na dzieci.
Na dzieci, to są pieniądze
tak,
na dzieci.
A nie płacę jej albo płacę jemu,
tak,
prawda?
Nie. Mhm. Słusznie to pani redaktor podkreśliła.
To jeszcze bym chciała o jednej rzeczy powiedzieć. Czy sąd, a raczej zapytać, czy sąd może zmienić to, o co wnioskujemy? Czyli wnioskujemy, składamy pozew o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a sąd w trakcie popatrzy, no jednak jest jedna strona, która jest ewidentnie winna, a druga mniej. Albo nie mniej, przepraszam, a druga wcale, bo nie można stopniować winy, już wiem.
To zależy od stanowiska procesowego stron, bo jeżeli obie strony zgodnie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, to w ogóle postępowanie dowodowe w kierunku wykazania winy nie będzie prowadzone. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków wnosi o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, drugi mówi, wyrażam zgodę na rozwiązanie małżeństwa, ale z winy mojego
drugiej
przeciwnika, tak, no to wówczas wstępujemy w proces dotyczący, proces dowodowy, tak, mając na celu wykazanie winy jednej, potem drugiej strony, no i rozstrzygnięcie
może być różne.
Naprawdę może być różne, tak.
Mhm. Czyli możemy się spodziewać, że sąd jednak własnym doświadczeniem, rozumem ogarnie to, co się dzieje między małżonkami.
Przede wszystkim na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, tak, i swobodnej oceny tego materiału, ale oczywiście w granicach.
No właśnie, i chciałam zadać to pytanie, i to będzie już niestety ostatnie. Czy my się do tego rozwodu powinniśmy jakoś przygotować, zebrać jakieś dokumenty potrzebne, w pozwie opisać sytuację do tego najprostszego, bez orzekania o winie?
Do tego najprostszego rozwodu potrzebne jest odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, poświadczenie zameldowania, ponieważ to ma wpływ na właściwość miejscową sądu. Zaświadczenie o zarobkach też nie szkodzi, jeżeli będą roszczenia alimentacyjne. Opłata sądowa 600 zł lub wypełniony taki formularz oświadczenia o stanie majątkowym, jeżeli chcemy się domagać, prosić sąd o zwolnienie od kosztów sądowych. To na początek. Natomiast jeżeli proces będzie
długi
i idziemy do sądu czy do pełnomocnika z takim zamiarem, że będziemy się procesować o winę, o władzę rodzicielską, o wszystko. No to przygotowanie takiej sprawy również jest i czasochłonne, i pracochłonne, albowiem generalnie dowody powinny być już w pozwie.
I nie unikniemy na sali sądowej tego pytania, czy kocha pani męża, czy kocha pan żonę. Więc jeżeli odpowiedź brzmi twierdząco, to może warto się zastanowić, że jednak ten rozwód nie jest wcale tym wyjściem z sytuacji. Może trzeba spróbować czegoś innego, bo to zawsze ostateczność, prawda? Potem trzeba drugi raz się pobrać ewentualnie.
Oby. Czasami sąd zadaje pytanie nieco bardziej otwarte. Co czuje pani do męża? Co czuje pani do żony?
No to na to pytanie myślę, że łatwiej odpowiedzieć i może niektórym łatwiej, niektórym pewnie nie. Niemniej jednak takie spotkanie przed sądem nie jest na pewno przyjemnością dla nich.
Jest stresem, oczywiście, że jest stresem.
I dużo emocji nas kosztuje, więc dobrze być do niego dobrze przygotowanym i wszystkie dokumenty, o których tutaj rozmawiałyśmy, mieć przygotowane, porozumienie spisane. dać sobie ochłonąć przez, no może kilka właśnie miesięcy i spędzić parę dni przy wspólnym stole, żeby spisać różne ważne rzeczy, o których może nawet nie pamiętamy, biorąc pod uwagę to, że taką decyzję możemy podjąć. Ja powiedziałam na początku programu, że jest coś, o czym musimy wiedzieć, żeby w ogóle podjąć taką decyzję rozwodową. I to chyba to, że po prostu już dalsze życie wspólne jest niemożliwe, prawda?
Po prostu.
Dziękuję serdecznie. Moim Dziękuję państwa bardzo. Gościem była adwokat Ewa Andrzejewska. Audycja Masz Prawo za tydzień. Za tydzień, proszę państwa, porozmawiamy o podatkach. Podatki są pewne w życiu, jak śmierć, i płacić je trzeba do 30 kwietnia w tym roku. Za uwagę dziękuję. Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski z państwem.